To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24.
W wykładzie otwartym w Radiu RMF 24 tym razem poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy sztuczna inteligencja nas ogłupia? No bo wystarczy wpisać w okienko nasze pytanie, a AI napisze nam odpowiedź na każdy temat, często bardzo wnikliwą. Przetłumaczy nam również tekst na każdy język. Co zrobić, żeby nie dać się AI i żeby sztuczna inteligencja nas jednak rozwijała, a nie wyręczała? O tym porozmawiam z naszym gościem. Na łączach pan Łukasz Grala, mentor, futurolog, autor podcastu Opór jest daremny, nadchodzi AI, prezes firmy TIDK, która specjalizuje się w projektach projektowania, budowania i implementacji rozwiązań z obszaru zaawansowanej analityki i sztucznej inteligencji. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Szczególnie, no nie dosyć, że tak ciekawa seria podcastów, to tak naprawdę bardzo ważny temat i bardzo ciekawy temat z perspektywy sztucznej inteligencji, która no, jest w tej chwili wszechobecna, przynajmniej ilość pieniędzy zainwestowane chyba w tą sztuczną inteligencję na świecie w tej chwili zmusza nas do tego, żebyśmy dość często o niej słyszeli. A pytania, które pan tutaj stawia, no, są no, moje ocenie bardzo istotne, więc cieszę się, że będziemy mogli na ten temat podyskutować.
Zacytuję pana podcast, opór jest daremny, nadchodzi AI. No właśnie, porozmawiajmy najpierw o wykorzystaniu AI. Do czego możemy używać tej sztucznej inteligencji i do czego rzeczywiście jej używamy?
Tak, i tutaj to jest taka rzecz, gdzie akurat mój ten podcast i jego jakby historia jest dość istotna z perspektywy tego mówienia o tej sztucznej inteligencji, gdyż zastosowanie tej sztucznej inteligencji w rozumieniu takiej nie modeli LLM, bo w tym momencie każdy ma takie skojarzenie, sztuczna inteligencja to ma przed sobą ChatGPT, który no jest i temu podobnych narzędzi, których jest w tej chwili multum. Ta sztuczna inteligencja z nami jest już od dawien dawna i my kiedyś na nią zupełnie inaczej patrzyliśmy. Ona się zbliżała coraz bardziej. Nikt nie spodziewał się, że tyle pieniędzy zostanie zainwestowanych i nagle te modele LLM-owe, które tak jako ciekawostkę może powiem koncepcyjnie Shannon jakieś 60 parę lat temu wymyślił coś takiego, że tak może to zacząć działać. Ja może przytoczę, czym to jest nagle te modele LLM-owe. Bo w dużym skrócie, nie wchodząc w szczegóły implementacyjne i to jak się te modele uczą i tak dalej, to była taka teoria, którą on w tamtych 60 lat temu powiedział nam. To jest w ogóle autor teorii informacji, na której się opierała zarówno telekomunikacja, jak i informatyka. On nam powiedział bardzo ważną rzecz, że jak weźmiemy sobie dowolną książkę, z tej książki wypisalibyśmy wszystkie słowa i te słowa, przy nich byśmy sobie zrobili taki indeks, jakie najczęściej występuje słowo po tym słowie, to wybierając dowolne słowo, a potem najbardziej prawdopodobne słowo występującym po nim, utworzą nam się teksty na podobieństwo tekstów z tej danej książki. Zresztą pamiętam przed laty, zanim ChatGPT był popularny, to studentom robiło się takie zadania, gdzie właśnie brali, nie wiem, chociażby tam, nie wiem, pana Tadeusza, i sobie generowali tak naprawdę teksty, które faktycznie brzmiały tak, jakby były wyrwane z kontekstu tej książki. I to jest ten przełom LLM-ów, które te kilka lat temu spowodowały rewolucję. Ale zanim mieliśmy do czynienia tak naprawdę z LLM-ami, tak naprawdę AI nas już otaczał, tylko że na przykład odblokowując telefon i pod spodem wykorzystując jakąś sieć neuronową do odblokowania tego telefonu, nikt się nie zastanawiał nad tym, czy to jest sztuczna inteligencja, czy po prostu funkcjonalność telefonu, albo nie wiem, systemy rekomendacyjne. W biznesie to jest bardziej powszechne, bo mamy od hiperpersonalizacji i dostosowywania ofert dla klientów przez określanie zapotrzebowania na przykład trendów produkcyjnych czy optymalizacji różnego rodzaju procesów. Także ten AI, machine learning, deep learning i te wszystkie rzeczy, które są z tym mocno powiązane, one od lat istnieją, istniały i pewnie będą istnieć. I te LLM-y, GenAI to jest tylko jeden kawałek tak naprawdę potężnego dosyć obszaru, jakim jest w ogóle sztuczna inteligencja.
A co jest największym problemem, a z czym radzimy sobie najlepiej, korzystając z modeli AI?
Tutaj na pewno jest duża różnorodność, bo właśnie pewne elementy, w których człowiek nie jest dobry, czyli jeżeli bierzemy sobie pod uwagę takie scenariusze, gdzie mam bardzo dużo danych i chcę wyszukać pewnego rodzaju wzorce, które w nich występują, to człowiek nie ma tak dużej percepcji, żeby coś takiego wychwycić czy zrealizować. Dla przykładu można tutaj dać ewolucję tak naprawdę w latach 2000 algorytmów dotyczących rozpoznawania obrazu. To był taki moment, że taki jest konkurs co roku ogłaszany przez lata, był w tej chwili to już troszeczkę straciło sens, gdzie te modele się ścigały jakby to z różnego rodzaju modele, deep learningowe, nie deep learningowe, z rozpoznawaniem obiektów na wideo po prostu różnego rodzaju. To były tego typu rzeczy, że jednym z nich to było segmentacja, czyli taka klasyfikacja, że na przykład na tych obrazkach jest kot, na tym tam słoń, na tym coś innego. Inne były rozpoznawaniem obiektów i musieliśmy długo poczekać, chyba do 2016 roku, gdzie tak naprawdę te algorytmy dogoniły człowieka. W 2012 już były mega szybkie i to był taki przełom, gdzie faktycznie AI zaczął dominować w tych technologiach, a w 2016 roku przegoniło to człowieka. Co się nie można dziwić, no bo nie wiem, czy interesuje się pan kotami na przykład, a i tych kotów powiedzmy jest tam 200 gatunków, no to przeciętny człowiek interesujący się pewnie 100 tych gatunków od razu rozpozna i wymieni i powie. Dla takiego algorytmu nie ma problemu, żeby się nauczyć całego szeregu takich obiektów i rozpoznawać je szybciej, sprawniej, niż jest to w stanie robić człowiek. Przez to na przykład wykorzystanie takich, nie wiem, obrazów z dronów, czy obrazów zdjęć jakichś tam głębi oceanicznych do klasyfikacji, rozpoznawania jakiegoś, nie wiem, planktonu, czy czegoś takiego, to zastosowanie jest w tej chwili powszechne. Podobnie w medycynie. Mamy bardzo ciekawe rozwiązanie, na przykład od DeepMinda. Jako ciekawostka, algorytm był opublikowany jako publikacja w Nature, czyli takim znanym czasopiśmie właśnie medycznym, gdzie algorytm do przetwarzania tak naprawdę informacji dotyczących białek, czyli ta przyszłość na przykład w poszukiwaniu nowych leków, takich rzeczy dzięki takim algorytmom, które są w stanie lepiej to przetworzyć, lepiej zrealizować niż człowiek, no jest niesamowita wręcz, ale to jest ta część tej powiedzmy sztucznej inteligencji, nie tak głośna, przy których nie stoją aż tak duże pieniądze, o których sobie tutaj rozmawiamy w przypadku LLM-ów czy ChatGPT i tych rzeczy, które stanowią realne powiedzmy zagrożenie, już wyprzedzę trochę pytanie, które będzie za chwileczkę, a to jest to takie biznesowe i takie powiedzmy przydatne zastosowanie sztucznej inteligencji, którą mamy od lat w różnych procesach, szczególnie biznesowych. Nie?
A jak odróżnić takie zdrowe korzystanie z AI od sytuacji, w której no, właściwie stajemy się od niej zbyt zależni?
To jest tak. Właściwie jak z wszystkimi narzędziami, w ogóle mam wrażenie, że problem nie dotyczy, zresztą, bo tutaj mamy to zjawisko, o którym za chwileczkę sobie powiemy, z którym mamy do czynienia w przypadku tych różnego rodzaju agentów i tych czatów i tych wszystkich rzeczy, którymi się wspieramy w tym momencie. To jest takie nadmierne zjawisko takiego przeautomatyzowania, jakby można było powiedzieć, czyli wykorzystania zbyt dużo takich procesów, które mają na nas negatywny wpływ. To zjawisko jest nazywane w ogóle z angielskiego zjawiskiem przerzucania poznawczego. Czyli chodzi o coś takiego, co się z angielskiego nazywa cognitive offloading. Czyli chodzi o to, że rzeczy, które człowiek ma jakby w sferze poznawczej, czyli między innymi jakaś analiza obrazu, tego typu działania, my przerzucamy to na automat, rezygnując jakby z myślenia w tym kierunku.
Tak.
Takim najbardziej powszechnym przykładem, który jest pokazywany ogólnie, co technologia spowodowała jako pierwszy element takiego działania na ludzi, to jest GPS. Gdzie no, duża część ludzi tak naprawdę zaczęła korzystać z GPS-a wręcz w sposób, można powiedzieć, no, bezmyślny, jakbyśmy mogli tak powiedzieć, co wręcz badania pokazują, że tak naprawdę ci ludzie w sposób, jak mogą być naturalny, no tracą tak naprawdę zdolność orientacji przestrzennej.
Tak, i zamiast w Amsterdamie lądujemy na przykład gdzieś na jakiejś zamkniętej drodze nad jeziorem, w krzakach.
Dokładnie, ale to ma też negatywny wpływ, jak psycholodzy badają, że to potem ma odzwierciedlenie tak naprawdę w tych naszych zdolnościach, które mamy, jeśli chodzi o orientację w terenie, działanie, bo nadmierne wykorzystywanie tego powoduje w taki naturalny sposób, że to się nazywa tam deskilling, że tak naprawdę my pewne cechy tracimy. Tracimy, tak jak nauczyliśmy się pewnych rzeczy, to w momencie, kiedy przestajemy je wykorzystywać, no to mózg zaczyna siłą rzeczy wybierać łatwiejszą ścieżkę działania, czyli zrzuca te wszystkie rzeczy na te urządzenia, z którymi mamy do czynienia, co ułatwia nam po prostu tą pracę, no, w ten sposób naturalny. Staramy się zawsze uprościć takie coś. Podobnie wygląda z umiejętności wyszukiwania jakichś informacji. Kiedyś to było trudniejsze, jak starsze pokolenia, do których ja już też się zaliczam, musiały chwycić po jakąś książkę, poszukać jakiejś wiedzy w jakiejś książce. Teraz jest efekt Google, jak to się ładnie mówi. Czyli biorę wyszukiwarkę, pytam i ta wyszukiwarka mi zaproponuje, nazwijmy to fakty, bo to też jest jeszcze kwestia taka tej świadomości wśród ludzi, która nie ma do końca świadomości, jak działa taka wyszukiwarka, która jest po prostu wielkim biznesem reklamowym. No, z tego żyje tak naprawdę Google, to są miliardy dolarów z reklam. I tak naprawdę te fakty, które my uważamy, że są faktami, to jest jakaś wiedza, którą nam ta wyszukiwarka przedstawiła. Może być prawdą, może nie. Mhm. Ja bardzo często, jak są rozmowy na temat zaufania do takich technologii, jak sobie, bo to zawsze tak fajnie poruszyć taki wątek lekarza, czy zaufałbym sztucznej inteligencji tak. jako lekarzowi. No i wtedy najczęściej pada odpowiedź taka od razu, odruchowa wręcz każdego. Nie. No nie, no jak, mhm. no człowiek to lekarz i tak dalej, i tak dalej. Obiektywnie patrząc, jakbyśmy mieli takiego, ja nie mówię tutaj o chirurgu, tylko mówię o na przykład lekarzu diagnoście, to ktoś, kto jest doświadczonym lekarzem, nie jest w stanie tak naprawdę przeanalizować wszystkich parametrów, które jesteśmy w stanie w obecnych czasach dostarczać. Czyli mam tutaj na myśli bardzo wnikliwe badania, różnego rodzaju badania krwi, historia zmian tych badań i tak dalej, i odnieść czy porównać do jakichś różnych innych wyników, które mają miejsce. O wiele łatwiej z tym sobie by poradził algorytm. Czyli takie diagnostyka, czy to zależy, czy to mówimy tutaj o człowieku, czy mówimy o urządzeniu, czy mówimy o samochodzie, łatwiejsza jest przez takie algorytmy niż przez eksperta w obecnych czasach. Mhm. Ale nasze zaufanie jest takie, że wolimy człowieka, bo tutaj się pojawiają jakieś względy, jakieś empatii, czegokolwiek innego, takiego działań. Ale z drugiej strony ten sam człowiek, który zakwestionuje tego lekarza w formie algorytmu, przychodzi do domu i wpisuje jakieś objawy do Google'a i sprawdza, mhm. czy ten lekarz mu dobrze zapisał, czy dobrze mhm. rozpoznał, czy dobrze zdiagnozował chorobę, którą mamy. Także to jest takie nagminne, wręcz zaprzeczanie samemu sobie, jeśli chodzi o to działanie. Także to jest rzecz, która naprawdę się pojawia, i to, że rezygnujemy z takiego wewnętrznego wysiłku na przetworzenie, przechowywanie, zrozumienie danych i tak dalej, jest tym problemem właśnie tego zjawiska, takiego przerzucania poznawczego, jak to ładnie zostało nazwane z perspektywy tego działania. I to jest widoczne przy generatywnej sztucznej inteligencji, gdzie wykorzystujemy duże modele językowe do napisania maila, do napisania czegoś, podsumowania działania. Ta synteza, którą my potrafimy zrobić, czyli wziąć, przeczytać jakiś tekst i wyciągnąć jakieś wnioski, jest bardzo ważną cechą, który nasz mózg powinien cały czas trenować i rozwijać. Mhm. A my, zrzucając to na algorytmy takiego, te modele, te duże modele językowe, pozbywamy się bardzo ważnej cechy, która no, jest nam jakby udostępniana, możliwa do tak naprawdę posiadania. I to jest bardzo ważna rzecz, którą ludzie świadomie tak naprawdę robią. Nie?
To pomówmy teraz o tym, kiedy sztuczna inteligencja no może już nas tak kompletnie ogłupiać, bo na przykład tak, w minionych miesiącach pojawiło się kilka wyników badań naukowych, wedle których AI źle wpływa na nasz umysł. Pan też wspominał o tym. No i teraz powiedzmy o obserwacjach, które niedawno poczynili badacze z MIT Media Lab. Oni sprawdzili aktywność elektryczną mózgu u studentów piszących esej z AI i bez AI. No i efekt no, chyba nie był zaskakujący, bo mniej myślimy, kiedy korzystamy ze sztucznej inteligencji. Czyli czy musi tak być? Nie da się tego w jakiś sposób uniknąć? Czy to po prostu tylko i wyłącznie od nas ludzi zależy?
No dokładnie, to od nas u ludzi zależy, ale nie mamy do końca tej świadomości. Tam jest dosyć ciekawe to badanie, bo na tej grupie studentów można podzielić, że oni podzielili ich na trzy części. Pierwsza grupa to była tacy, co w pełni korzystali z AI-a, czyli generowali sobie treści i dyskutowali tak naprawdę z czatem GPT. Druga grupa była wspierająca się mocno Googlem, czyli pisała samodzielnie, ale wyszukiwała pewnych rzeczy z perspektywy tego działania. No i trzecia grupa pracowała bez żadnych narzędzi cyfrowych. No i teraz... Co można było się spodziewać tak troszeczkę, to na przykład jest pamięć. Tak naprawdę ta drastyczna różnica pomiędzy retencją pamięci jest. Jeśli chodzi o tych, co używali AI-a, to w 83% studenci nie potrafili sobie przypomnieć kluczowych punktów ze swoich esejów. Czyli napisali pracę, stworzyli coś wspólnie.
I wyrzucili to z głowy.
Ale w ogóle tego nie mieli, nie zostało w głowie. Co jeszcze jest ciekawą rzeczą, zostało to określone takim tak ładnie i to tak najbardziej niepokojące było tych badaczy z MIT, było zjawisko, które oni tam określili jakoś długiem poznawczym. Czyli chodzi o to, że ta aktywność mózgu, która była no inna, bo oni poprzez EEG śledzili tą aktywność mózgu, tych pas, które tam działały i tak dalej, i tak dalej, to co jest ciekawe, że po tych pracach, co oni wykonywali, ta spadek tej aktywności mózgu pozostała dłużej. Czyli wynika z tego, że ten mózg potrzebował chwilę, żeby wrócić do jakiegoś intensywniejszego działania, niż to było w przypadku tych ludzi, które nie używały tego AI-a. I to jest dosyć ciekawa rzecz, bo to powoduje takie, jak to nazwali, takim fizycznym wyciszeniem. I to jest taki dowód, który powoduje także, no tak jak oni to ładnie nazywali, że AI usypia nasz mózg. I to jest bardzo niebezpieczna rzecz, która wyszła w tym badaniu. Także to jest badanie, ale to nie tylko jest to, bo tych badań było więcej, bo jeszcze tam Szwajcarzy zrobili takie badanie potwierdzające, że jest właśnie taka ujemna korelacja między częstym użyciem AI a zdolnościami krytycznego myślenia. Bardzo ważne krytycznego, bo to są dwie rzeczy. Krytyczne myślenie, właśnie trzy rzeczy. Syntetyczne myślenie i kreatywność. Te rzeczy tracimy, zdając się w dużej mierze na, i tutaj podkreślam, zdając się w dużej mierze na właśnie rozwiązania AI. Z tych publikacji, co wyszły w tym roku, to mamy tak naprawdę trzy. To jest ten Meet Labs, z takich znanych przynajmniej, co najbardziej się odbiło echem w mediach. Pojawiła się też z Uniwersytetu Melbourne, gdzie tam było na większej grupie tak naprawdę z 47 krajów i tam też było brak krytycznego myślenia i nadmierne zaufanie jako wynik tych ankiet, które wyszły w tych badaniach. A w zeszłym roku tak naprawdę na bazie 319 pracowników zrobiło też Microsoft takie badanie. No i też była ujemna korelacja między zaufaniem do AI a wysiłkiem wkładanym w krytyczne myślenie. Tak? Czyli jest ten spadek takiej samooceny tych własności, takich zdolności, które ktoś ma z perspektywy tego działania. Także efekt jest widoczny, że jest negatywny z perspektywy tego działania. Nie?
Jakie to jest groźne?
Jak oni to nazwali ładnie, paradoksem automatyzacji, tak? Czyli z jednej strony systemy zostały zaprojektowane po to, żeby zredukować błędy, poprawić to działanie, ale poprzez nadmierne poleganie na nich możemy doprowadzić do problemu takiego, że my to tracimy. I wtedy się pojawia ten proces, o którym oni tam piszą, że to jest właśnie ten deskilling, czyli taki proces, jakbyśmy mogli po polsku powiedzieć, oduczania się tych praktycznych umiejętności, z którymi mamy do czynienia, nie?
A przecież ktoś kiedyś musi podjąć jakąś ważną decyzję, prawda? I teraz
dokładnie.
To rozleniwienie jakie jest groźne.
Bardzo groźne, ale przede wszystkim jako ludzie korzystający z tego zaczynamy tracić tak naprawdę zdolność tą taką syntetyczną tego działania, a szczególnie jak będziemy to robić masowo. Jeszcze większa rzecz, która jest moim zdaniem problemem i to jest taki problem, o którym się tak mocno nie mówi, a już się pojawił też biznes w tym kierunku, to jest sprawa tak naprawdę AI a dzieci. I tutaj się pojawia jeszcze większy problem z tego powodu, że badania też przez MIT przedstawione pokazują nam tragiczną sytuację z tego powodu, że dzieci zaczęły traktować to... Jak to w tych analizach wyszło, zastąpiły sobie AI-a rówieśników czy rodziców. Czyli swoimi problemami wolą dzielić się z jakimś chatbotem. Nawet powstają specjalne chatboty, które są takie coś w stylu wsparcia psychicznego, jakieś, nie wiem, przyjaciela w cudzysłowie i tak dalej, bo no jak to biznes niestety nie patrzy na to w sposób taki etyczny. I to doprowadza do sytuacji takiej tragicznej, że dzieci ufają i budują więź z algorytmem, a nie z ludźmi. Łatwiej jest rozmawiać z czatem, który jest przygotowany na to, żeby słuchać, żeby nas utwierdzać w jakimś działaniu, żeby prowadzić ten dialog w jakiś sposób. No i te dzieci tracą zdolność tak naprawdę komunikacji, rozmów, tak jak tam były podawane w tym raporcie, między innymi takie aspekty, które dotyczą chociażby, nie wiem, udowadniania swojej tezy, kłócenia się, dyskutowania, czy tego typu elementów, a w niektórych skrajnych przypadkach nawet to doprowadza do jakiejś depresji, czy wręcz i samobójstw. Także to jest krytyczna sytuacja, jeśli chodzi o to działanie i tutaj jest bardzo duża rola rodziców, opiekunów, nauczycieli, żebyśmy edukowali. To znaczy ja nie jestem zwolennikiem oczywiście teorii, żebyśmy coś chcieli komuś zabronić i broń Boże, to nie ta strona, bo ona nam nic nie zrobi. Tylko takie elementarne rzeczy edukacyjne są nam potrzebne, żebyśmy edukowali te dzieci, żebyśmy edukowali ludzi z perspektywy zagrożeń, jakie niosą się związane z AI-em, od takich etycznych spraw właśnie, które jest poprzez nierówne traktowanie wszystkich, bo są to zagrożenia takie ze względu na pewien bias, czyli takie pewne skrzywienie źródeł danych, z których się AI uczy, może być brakować jakby obiektywizmu, w cudzysłowie, tych modeli z perspektywy rzucania jakichś tez, jakichś działań. Kolejny element, który jest, to jest halucynacje, czyli te modele są tak zbudowane, to jest taki model, no mniej więcej w dużym skrócie, te wszystkie modele uczone są na zasadzie takiego uczenia ze wzmocnieniem. Uczenie ze wzmocnieniem polega na tym, że niektórzy to fajnie porównują do uczenia psa. Mówimy do niego siad, 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 jak usiądzie, dostanie jakiś tam smakołyk. Tak samo działają algorytmy. rób, jak zrobisz dobrze, dostaniesz nagrodę, jak zrobisz źle, dostaniesz karę. I tak uczymy ten algorytm.
Mhm. A jakie to są nagrody, jakie to są kary?
To znaczy, bo to jest, no to oczywiście są wagi pewne, które przy algorytmach się określa i to działanie. Podobnie działają, bo to jest coś takiego, że taka sieć neuronowa się na przykład uczy i ona ma tego nauczyciela, który mówi, czy to jest dobrze, czy źle, no i chodzi o to, że on buduje sobie takie punkty w cudzysłowie. No i tak działają te algorytmy, dlatego dla algorytmu jest ważne i to nawet miałem takiego na jakiejś konferencji, jakiś prezes dużej firmy mówi, że te algorytmy są do niczego, ponieważ powiedziałem, napisz mi tam, nie pamiętam, ile on powiedział, 12 czy 15 zwrotek hymnu Polski i on mi napisał, wiadomo, że tyle ten hymn nie ma zwrotek. Gdybyśmy mu zadali pytanie, napisz wszystkie zwrotki hymnu, to on by jakby zrozumiał to z perspektywy, zrozumiał w cudzysłowie, zinterpretowane by to zostało jako zwrócenie wszystkich zwrotek. W momencie, kiedy się wyrażam, napisz zwrotki, podaję liczbę, to sukcesem jest napisanie takiej ilości, więc on pisze wszystkie właściwe, następnie generuje nam na podobieństwo kolejne zwrotki, żeby spełnić nasze oczekiwania, w cudzysłowie. Bardzo ważny element, gdzie ta halucynacja może się pojawiać ze względu na błędy źródeł danych, błędne zrozumienie, albo wręcz błędnie przygotowany tak zwany prompt. I właśnie bardzo ważna rzecz, bo znowuż rozwijanie sztuki, pisania promptów i ćwiczenie takiego działania to jest bardzo dobra szkoła, to już właśnie pozytywnie w badaniach wyszło, że jak siedzimy nad promptami, tworzymy te prompty, zastanawiamy się nad tymi promptami, rozbudowujemy te prompty, to uczy nasze zdolności krytycznego działania i to myślenie nam się rozwija, bo my musimy właśnie dokonywać pewnego rodzaju analizy, takiej syntezy i się zastanawiamy, jak to zbudować, żeby jak najbardziej trafnie i jak najbardziej precyzyjnie dostać odpowiedź. Tylko żebyśmy pisali w ten sposób prompty, my musimy znać jakby wszelakiego rodzaju zagrożenia, które się wiążą z tworzonymi w ten sposób treściami. Tak? Czyli to jest tak jakby no, powiązane bardzo ściśle ze sobą.
No i pamiętajmy o relacjach z naszymi dziećmi, żebyśmy mogli spokojnie dyskutować, jakie są plusy stosowania AI, a jakie są minusy stosowania AI, żeby nie było, nie dochodziło do tych tragicznych sytuacji, o których pan wspominał, że dzieci wręcz ufają bardziej AI niż swoim rodzicom.
Łatwiej po prostu takiemu dziecku zasięgnąć rady, porady u takiego, w cudzysłowie, doradcy cyfrowego, które, no wiadomo, że jeszcze dostawcy nam budują to w sposób jak najłatwiejszy, różnego rodzaju, czy to właśnie takie chatboty, czy tam jakieś kopajoty.
Zawsze dostępny, tak? Zawsze
oczywiście,
gotowy.
Zawsze dostępny, zawsze miły dla nas, tak. Zawsze nas, w cudzysłowie, wysłucha i zawsze nam doradzi, nie skrytykuje nas. To są te wszystkie elementy takie, które budują u takiego, no u każdego tak naprawdę, ale tym bardziej u dziecka, które powiedzmy, no nie kontroluje tego, pewne cechy, które no naturalnie wybiera tą drogę potem, bo jest łatwiej, nie? A po jakimś czasie buduje sobie takie zaufanie do tego na tyle duże, że wchodzi w to coraz głębiej, coraz głębiej. Także te raporty można poczytać, one są troszkę przerażające, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że jeżeli będziemy edukować dzieci, edukować w ogóle ludzi z wszystkich ryzyk, które są z tym związane, stawiać kilka takich podstawowych tez. Najważniejsza teza to jest właśnie między innymi ta teza taka myśl pierwszy, nie? Czyli to, że najważniejsze jest właśnie takie samodzielne podejście, samodzielny tam szkic własnego pomysłu, działania. Można skorzystać z AI jako udoskonalenie tego, jako potem redakcję, jako poszukanie dodatkowych źródeł, jako jakiś tam dodatkowy wkład, który do tego przynosimy, ale żeby to było dodatek. Nie? I to ten mit pokazywał na to, że ci, co pracują z narzędziami właśnie w ten sposób, że wykorzystują je jako narzędzia, a nie ufają bezgranicznie, oni jeszcze bardziej rozwijają się w takim działaniu, bo jeżeli my współpracujemy z tym algorytmem, a nie zrzucamy na niego działanie, to w rzeczywistości nasz mózg dalej pracuje, a wręcz się rozwija w takiej jakby grze wspólnej właśnie takiego traktowania tego jaja.
Ale po pierwsze my myślimy.
Pierwsze my, czyli pierwsze myślimy my, myśl pierwszy to jest to, to jest to pierwsza taka zasada, która jest mówiona. Druga zasada, której często się mówi, to jest to, żebyśmy AI traktowali nie jako eksperta, tylko jako takiego, no nazwijmy to, młodszego asystenta. No jest taki, co mi ułatwi pracę, trochę mi zautomatyzuje, pomoże mi zebrać jakieś elementy, ale tak naprawdę ja na koniec dnia zajmuję się tak naprawdę tym, żeby ocenić tą treść, żeby sprawdzić, czy nie ma błędów, czy nie ma halucynacji, czy jest faktycznie kompletna, czy źródła są wiarygodne. tego typu zadanie powinno być na nas, tak? Czyli jest jakiś, jakiś mały asystent, który mi pomoże, a ja jestem tym finalnym ekspertem, który tak naprawdę musi to zweryfikować, zwalidować. Oczywiście ta walidacja, weryfikowanie, taka analiza czy synteza tego jest krótszą pracą niż robiłbym to wszystko od początku, ale ja na koniec dnia to robię. Można tutaj analogię znaleźć też w świecie programowania, bo myślę, że większość takich rozsądniejszych software house'ów czy firm informatycznych też tak działa, że taki ekspert wygeneruje sobie pewne rzeczy, nie wiem, kod, jakieś elementy, które potrzebuje, ale ekspert go wykorzysta, zmieni, poprawi, sprawdzi, czy to jest dobrze i tak dalej. Czyli przyspieszy sobie pewne działanie, że nie musi, powiedzmy, ręcznie pisać czegoś, czy wyszukiwać i tak dalej, ale na koniec dnia to on jest tym ekspertem, który te rzeczy realizuje. Także to jest taka druga zasada. Właśnie pierwsza, myśmy powiedzieli tam, co jest to myślenie z perspektywy tego działania. A drugie to jest właśnie to, żebyśmy mówili sobie o tym, że właśnie to AI to jest taki, no powiedzmy, asystent dodatkowy i tak dalej działania. Jeszcze pozwolę, bo to te cztery takie najważniejsze, które tak mi do głowy przychodzą, czyli to, że w sumie te prompty nas rozwijają, jeżeli faktycznie nie traktujemy tego na ślepo, czyli zadam pytanie i koniec, tylko zrobię jakąś analizę w głowie chociaż i tak dalej, zastanowię się, jak te prompty sformułować, jakby przeanalizuję problem versus prompt, który piszę, to myśl pierwszy i ten asystent. A jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy tak się starać zrozumieć to, że AI nam może wzbogacić jakby nasze działanie, a nie zastępować. Czyli traktujmy AI jako rozszerzenie, a nie zastąpienie. To jest taka subtelna różnica, ale myślę, że wszyscy tutaj to czują, o co chodzi, nie? Że to tak naprawdę ma rozszerzyć to, co ja mam pomysły, dochodzę do pewnego poziomu i w pewnym momencie chciałbym jeszcze zobaczyć, co jeszcze mogę znaleźć i proszę taki, w cudzysłowie, algorytm, żeby jeszcze mi wyszukał, rozszerzył, dodał czy inne rzeczy z innej perspektywy, na przykład pokazał czy coś takiego. I to jest bardzo ciekawe zastosowanie AI-a, które no nie ma negatywnego wpływu w takim rozumieniu wtedy, nie?
No mówiliśmy o tym między innymi, żeby traktować AI jako takiego asystenta, a jak jeszcze nauczyć się korzystać z AI-a, tak żeby no właśnie wzmacniał tą naszą kreatywność, a nie ją tłumił?
Bardzo ważnym elementem jest to, żebyśmy mieli w ogóle w szerszym rozumieniu taką edukację, świadomości tego, co to jest, nie? I to jest taka bardzo ważna rzecz. Ja myślę, że my mamy ogólnie skłonność do sztucznej inteligencji, takiego wyobrażenia, zresztą i ja tutaj używam tego takiego sformułowania i pan w tej rozmowie, że opisujemy to, jakby to była jakaś istota tak naprawdę, a nie algorytm, nie jakieś narzędzie, tak? Czyli to jest takie bardzo ważne. To jest troszeczkę też związane z tym, że od lat jesteśmy tak jakby edukowani w cudzysłowie tym, że ta sztuczna inteligencja jest takim bytem niestworzonym, wręcz czymś, co... I to też jest taka troszeczkę fałszywa opinia, że to on, w sensie ta sztuczna inteligencja rozwinie się do takiego stopnia, że dojdziemy do jakiejś takiej sztucznej, generalnej sztucznej inteligencji, która nagle będzie lepsza i mocniejsza niż człowiek i zacznie świadomie, czyli zaznaczam już, pojawia się element świadomości, wręcz tępić człowieka albo jakieś straszne rzeczy robić.
Matrix.
I to jest... To są faktycznie fajne rzeczy, które są w naszej literaturze i filmie od lat znane. I to muszę powiedzieć, że bardzo ważna rzecz, to dążenie do sztucznej inteligencji, którą mamy. Ja to też na podcaście starałem się o tym opowiedzieć troszeczkę. To jest tak naprawdę historycznie od setek czy tysięcy lat. Właściwie człowiek ma taką skłonność budowania czegoś takiego doskonałego na podobieństwo, ja nie chcę tutaj mówić na podobieństwo Boga, żeby stworzyć to, ale w niektórych filmach taka narracja była, że twórcy AI-a czują się takimi bogami, co tworzą coś na podobieństwo człowieka. Ale jak wspomnimy sobie czasy, na przykład, nie wiem, historyczne, chociażby byśmy sobie wymyślili Frankensteina, czy jakiekolwiek inne rzeczy, które przed laty były wymyślane, wtedy nikt nie myślał o sztucznej inteligencji w rozumieniu komputerów, bo ich nie było, ale te historie, legendy, które z piasku były usypywane, jakieś coś, co się stało na podobieństwo człowieka, to wszystko jest cały czas ta sama geneza, co w nas, w ludziach to drzemie. Czyli stworzenie coś na podobieństwo siebie, bardzo często wtedy fajnie wychodzi, jak ten ktoś staje się straszny, potężniejszy i jest jakimś zagrożeniem. To się toczy zawsze. I na tej podstawie powstawały przez tysiąclecia książki, historie, opowieści. Potem się stało kino hollywoodzkie, które też lubi pokazywać te elementy. A sieci społecznościowe, internet pokazał to, że my jako ludzie jesteśmy dosyć słabi, szczególnie tak emocjonalnie, społecznie. Dajemy się łatwo manipulować, dezinformować i działać. I coś, co teraz się pojawiło, czyli te algorytmy LLM-owe, które nagle z nami się komunikują w języku takim naturalnym, jak my rozmawiamy, co było i jest zarezerwowane dla istot myślących w naszym rozumieniu, w naszym odczuciu, nagle stają się dostępne i one z nami mogą porozmawiać. Mogą różnie starać się udawać przed nami jakąś empatię czy cokolwiek innego. Pamiętajmy, że tam nie ma żadnej empatii, tam nie ma świadomości, tam nie ma celu działania, tylko tam jest algorytm, który realizuje pewnego rodzaju wyszukiwanie i wygenerowanie jakiegoś tekstu. A my w sposób taki psychologiczny patrzymy na to tak, jakby to była właśnie istota żywa, a nie narzędzie. I to moje przydługawy wstęp do tego pokazujący.
No taka personifikacja po prostu.
Dokładnie. I to powoduje to, że my mamy do czynienia z narzędziem, w którym my niepotrzebnie szukamy cech ludzkich. To, że ktoś tam jest prezesem dużej firmy i zapowiada, że za 3 miesiące będzie miał, potem za 6 miesięcy, potem znowu za 2 miesiące tą generalną sztuczną inteligencję, on to robi dlatego, że jakbyśmy przeanalizowali historię, to tam jest historia taka, że tam zostało wpompowanych tyle miliardów dolarów, że on nie jest w stanie tych produktów nasprzedawać całemu światu, żeby to się zwróciło. A co dopiero kolejne transze, które on wyciąga od inwestorów w Stanach Zjednoczonych. Bo to jest taka zabawa w jakąś gigantyczną inwestycję. W mojej ocenie, mimo to, że tą sztuczną inteligencją się zajmuje w różnym stopniu, bo to uczenie maszynowe, właśnie systemy wspomagania decyzji, tego typu rzeczy już pewnie jest 25 lat, to de facto mamy pewnego rodzaju bańkę. Firmy inwestują miliardy, wychodzi pracownik z OpenAI, zakłada swój startup, na start ma 10 miliardów dofinansowań, nawet nie powiedział, co ten startup będzie robił. Mhm. To jest sztucznie rozdmuchana w tym momencie bańka, która nam stara się wytłumaczyć, że te algorytmy zrobią za nas wszystko, co nie jest prawdą i to też bardzo ważne jest z perspektywy raportów, które się pojawiają, na przykład Gartnera, który zwraca uwagę na to, że te algorytmy mają doskonałe zastosowanie w pewnych rzeczach, typu na przykład synteza jakiegoś tekstu, generowanie i tak dalej, ale do innych zastosowań są inne algorytmy o wiele lepsze. Ale no, mamy taki trend, mamy taki marketing wokół tego zrobiony, są gigantyczne pieniądze za tym stojące, które nam pokazują pewną rzecz, która się dzieje. Przy tym, co mówiłem, tym aspekcie społecznym, gdzie my to odczuwamy tak, jakbyśmy rozmawiali z kimś, a nie narzędziem, po które się sięgamy. To nie jest w naszych oczach śrubokręt przysłowiowy, tylko tak naprawdę istota. I to jest ta zasadnicza różnica. Jak to poczujemy, to jest chyba sedno.
I czy powinniśmy dlatego wprowadzać jakieś zasady higieny korzystania z AI-a? Podobnie jak mówimy o higienie cyfrowej w kontekście smartfonów?
Moim zdaniem zdecydowanie tak. Z moim zdaniem właśnie ze względu... Ja miałem kiedyś takie przyjemność występować na jednym z TEDxów i tam jeszcze nie było to czasów OpenAI i tak dalej. Nie były to czasy jeszcze właśnie takich LLM-ów powszechnych i już wtedy zwróciłem na to uwagę, że algorytmy nam dają niesamowite rzeczy. Mogą nas zastępować w jakimś działaniu. Tutaj mam na myśli szachy, grę Go czy tam Go.
Czyli mogą być sparring partnerem na przykład? W szachach, w dyskusji?
No dokładnie. Mhm. Dokładnie tak to wygląda. Nie? I tak powinniśmy to traktować, a nie traktować to jako pewnego rodzaju zagrożenie czy działanie takie, tylko my musimy z umiarem do tego podchodzić. Mhm. I bardzo ważna rzecz, edukacja, czyli rozumieć ryzyka, jako powiedzmy globalnie dążyć do tego, żebyśmy sformalizowali pewne rzeczy od strony prywatności, od strony wykorzystania pewnej treści, od strony chociażby tego, żebyśmy mieli tą świadomość i edukację dotyczące zagrożeń, żeby rodzice rozumieli, jakie zagrożenia dla dzieci płyną z tego. Nie mówmy dzieciom, nie korzystajcie z tego, bo to nie jest dobra droga. To jest narzędzie, które usprawnić może im pracę, ale właśnie traktując te parę rzeczy, o których mówiliśmy, jako narzędzie i w jakiś tam sposób taki, powiedzmy, higieniczny używając to, a nie żeby bezkrytycznie wierzyć sztucznej inteligencji i zdać się na nią, bo tracimy my jako człowiek, jako ta osoba, jednostka, która ma rozwinięty mózg i faktycznie ma przewagę nad resztą, w cudzysłowie, świata. Nie?
Od razu przypomina mi się film Her, Ona. Nie wiem, czy pan kojarzy te rozmowy.
Tak. No właśnie, jak to... w radiu umawiać kiedyś. No dokładnie, to jest doskonale pokazujące sytuacje i zagrożenia, które z tym płyną, nie?
Kiedy sztuczna inteligencja staje się właśnie partnerem, partnerką w tym akurat wypadku, a nie algorytmem, który ma służyć do pomocy w naszych działaniach.
Ale niech pan zwróci uwagę na taką ciekawą rzecz. Jest takie coś, jak tam można sobie wygooglać, Gatebox. To jest bardzo stara rzecz. To jest taki, chyba nawet w tym Muzeum Techniki tam w Koperniku, Kopernika w Warszawie to stoi. To jest taka tuba, w której mamy taką sylwetkę, taką powiedzmy trójwymiarową wygenerowaną. I to jest taki partner nas, który z nami się komunikuje, może do nas wysłać SMS-a, zapalić nam światło w domu, rozmawia z nami, prowadzi dyskusję i tak dalej, i tak dalej. Tak. Jak na YouTubie sobie wpiszemy Gatebox, można znaleźć reklamę taką. Oczywiście to się dzieje w Japonii. Samotny mężczyzna jedzie do pracy. Jak wychodzi do pracy, to ten Gatebox mu mówi, weź parasol, bo dzisiaj ma padać. Mhm. On bierze ten parasol. Jak siedzi w pracy, ten Gatebox się do niego odzywa, pisze o tym, że tam jest samotny i tak dalej, kiedy wrócisz i tak dalej. Jak wraca, to zapala światło. Potem siedzą razem przed telewizorem, siedzą w cudzysłowie. I to, ta reklama jest przerażająca z tego powodu, że wiemy z innych badań, jak w Japonii ludzie są samotni, jak jest problem społeczny właśnie, budowania relacji i takich rzeczy. I co się okazuje, w Japonii już przed laty nastąpiły pierwsze śluby pomiędzy mężczyzną a Gateboxem. Także to jest jakaś anomalia, która się zaczyna dziać i zagrożenie na pewno ze jajem jest jeszcze większe, bo te chatboty i te możliwości właśnie, które chociażby przytoczonym przez pana firmę, które się wydawał jako fikcja, jako rzecz niemożliwa, tak, to one z perspektywy tego, no jednak się dzieją, nie?
Mhm. A to było tak niedawno, prawda?
No dokładnie. To, co jest podkreślane też, że jak są krytyczne procesy, typu właśnie jakieś zdrowotne, bezpieczeństwo, tego typu elementy, żeby zawsze w pętli był człowiek, tak? Czyli dbajmy o to, że nie cedujemy na narzędzie pewnych procesów, które są związane z na przykład ze zdrowiem, z bezpieczeństwem, czy z tego typu zagadnieniami, tak? Czyli przy tych krytycznych rzeczach musimy dbać o te elementy, które są z tym związane. Jeżeli byśmy jeszcze mówić mogli o takich górnolotnych rzeczach, to z całą pewnością właśnie prywatność i etyka to są takie dwie rzeczy, które nie do końca są rozwiązane. Myślę, że nawet sama etyka jest dosyć trudną rzeczą, bo jakbyśmy sobie popatrzyli, że takie narzędzia AI-owe są na całym świecie, nie? Czyli mamy ich i w Europie, i w Azji, i w Afryce. Jakie są różne już same przepisy prawne, jeśli chodzi o prywatność w tych różnych krajach? To jest jakby jedna rzecz. Mhm. Druga rzecz, jak postrzeganie rzeczy etycznych jest w wychowaniu w kulturze naszej tutaj polskiej, jak jest inna na przykład w niektórych krajach afrykańskich czy azjatyckich, ta różnorodność wynikająca z jakby genezy pochodzenia religii czy innych rzeczy, które się z tym wiążą, nie wiem, jakieś rzeczy, których mamy w naszych korzeniach, to może spowodować to, że rozwiązanie tych problemów etycznych, czy wręcz takiej prywatność i etyka może być nierozwiązywalnym problemem tak naprawdę z perspektywy tego działania. Bo firmy teraz zmierzają taką gigantyczną poprawność, co mieliśmy takie te dziwne sytuacje, jak Google wypuścił ten model, który, żeby poprawność była równa, to na przykład na wygenerowanie zdjęć hitlerowskich, jakichś tam, nie wiem, SS-manów czy coś takiego, to nagle oni mieli różne kolory skóry, żeby zrobić tą równomierność, którą w tej chwili my dbamy o to, żeby pewne było, żeby nie było nikt jakby dyskryminowany, ale w tym wypadku to trochę nie pasowało, nie? Bo to jakby nie to. Ale na siłę próbujemy pewne rzeczy uporządkować i nam to nie wychodzi i wręcz komicznie pewne rzeczy zaczynają wyglądać, nie? I to jest bardzo trudny problem. I tak samo sama etyka jest trudnym problemem i tak jak to, co powiedziałem wcześniej, skrzywienie źródeł. Bo my przez lata na przykład mieliśmy, jakbyśmy sobie wzięli, nie wiem, historię praw kobiet, czy jakieś innych rzeczy, które się dzieją, to oczywiście w każdym regionie, w każdej rzeczy będzie czymś innym, bo tutaj mamy na przykład prawa kobiet, tu może być niewolnictwo, tu może być jakiś inny aspekt. Mamy skrzywioną prawdę na temat różnych rzeczy i teraz jeżeli taki algorytm się uczy na książkach z setek lat, to on będzie spatrzony z perspektywy tego, co mu dostarczymy, tak? Czyli tutaj mamy znowuż takie zagrożenie, które z tym płynie. Także tych zagrożeń związanych z AI-em jest bardzo dużo. Ale stosując się do tego, że najpierw my myślimy, my oceniamy halucynacje, my oceniamy prawdę, my oceniamy źródła, to jest jakby podstawa cały czas tego działania. Jakbyśmy to w kółko powtarzali, że pamiętajcie, przede wszystkim ty myślisz, ty oceniasz, ty weryfikujesz, ty sprawdzasz, to wtedy to nie ma żadnego zagrożenia i powinniśmy z tego korzystać, bo to jest przydatne narzędzie, które usprawni nam, faktycznie może usprawnić bardzo monotonne, nudne, niepotrzebne wręcz zajęcia, które robi człowiek, a człowiek może wtedy robić bardziej efektywnie i bardziej rozwojowo pewne czynności, nie?
Jak korzystanie ze sztucznej inteligencji może ewoluować? Co będzie AI mógł robić za kilka miesięcy w 2026 roku?
jakbyśmy sobie mogli popatrzeć o możliwościach technologicznych, które w tym momencie mamy, a versus przyzwolenie, świadomość czy chęć tego działania, to są jakby dwa różne światy, bo to, co możemy w książkach poczytać, jak była taka strategia, co się może wydarzyć, to wierzę w to, że to jest możliwe, że na przykład mamy różnego rodzaju chipy w organizmie, które zbierają coraz więcej informacji na nasz temat, one są monitorowane i pewne rzeczy są robione. Jakbyśmy sobie wyobrazili, że każdy z nas jest zaszczepiony jakimś chipem, no brzmi to strasznie i przerażająco, ale ten chip na przykład monitoruje różnego rodzaju parametry krwi naszego organizmu. I jak faktycznie zaczyna się dziać coś niedobrego, to jakiś algorytm jest w stanie te rzeczy wychwytywać. To są rzeczy, które jakbyśmy się przeanalizowali, one są technologicznie już możliwe do robienia. Mamy pewną barierę, że nie robimy takich czynności, takich działań, ale to są rzeczy możliwe. Czy to zaczniemy z tego korzystać, czy nie zaczniemy z takich rzeczy korzystać? No to jest taka sprawa dyskusyjna, ale w wielu książkach takie historie można spotkać troszeczkę jako wizję przyszłości, ale ona jest namacalnie możliwa do zrobienia. Z całą pewnością zmieni nam się pewnie sposób pracy z wieloma narzędziami, bo coraz łatwiej pewne elementy robić poprzez generowanie jakichś elementów. No ja mam największy taki dylemat ze względu na sentyment i miłość do muzyki. Mam pewne takie wątpliwości co do artystycznych rzeczy, które są z tym związane. Czy to też nawet generowanie chociaż samych opowiadań, czy czegokolwiek innego, ale jak sobie popatrzymy na sytuacje, które miały miejsce z grafikami, ze zdjęciami w ostatnich czasach, gdzie są jacyś artyści, którzy jakąś twórczość robią i są rozpoznawalni, nie robią tego dużo, no bo to wiadomo, jak to artysta jest w stanie jakieś rzeczy wyprodukować i nagle taki algorytm generuje w dowolnym stylu dowolną grafikę, dowolny obraz, który jest. Podobnie mamy z muzyką. No, słyszy się już o tym, że takie portale typu Spotify zaczynają sami generować muzykę związaną ze sztuczną inteligencją. Jak człowiek pomyśli o tym, że jest dużo odbiorców, którzy słucha muzyki, bo ona leci w tle.
I lajkuje tą muzykę.
Dokładnie. I teraz już te portale w jakiś sposób zabiły trochę artystów tym, że znaczy te streamingowe kanały, że tak naprawdę ta muzyka, no, muzyk nie zarabia na muzyce, której tworzy, musi to robić w jakiś inny sposób. To jeszcze do tego jest tak, że możemy nagle, może ten muzyk być wyeliminowany, bo jakiś algorytm podpowie, że tutaj AI wystarczy i będziemy tego słuchać. To są takie zagrożenia typowe, które no ja akurat przez to, że jestem zwolennikiem jakichś takich właśnie działań artystycznych, widzę pewnego rodzaju zagrożenie w tym, nie?
Przecież nie będziemy chodzili na koncerty AI.
Też tak uważam, że nie? Są pewnie tacy, znaczy tak żartobliwie powiem, że są pewnie gatunki muzyczne, co jak zastąpimy AI, to nie zauważymy różnic, ale na przykład są gatunki, przy których no myślę, że ta wrażliwość i ten przekaz, który jest nawet jednorazowy na koncercie, który powstaje, jest nie do zastąpienia przez właśnie algorytmy związane ze sztuczną inteligencją.
No AI chyba nie wypełni stadionów.
Dokładnie, chyba, ale dodał pan na wszelki wypadek chyba. Więc to jest takie coś, tylko że no to jest takie zagrożenie i to są te elementy, gdzie pewne emocje, które są budowane w muzyce, liczymy na to, że to dalej będzie wygrywało. No ale teraz jak popatrzmy sobie na to, co się faktycznie dzieje, to no nie ukrywam, że też my robimy, no dochodzi do tego, że jak ktoś sprzedaje jakąś odzież, przynajmniej mówimy o sprzedaży masowej, bo pewnie jakieś butikowe rzeczy i tak dalej, jak będą rozpoznawalne osoby, to też są istotne z perspektywy takiego działania, ale masowo jest lepiej w tej chwili wygenerować obraz modelki. Nie płacę za modelkę, nie płacę za plener, nie płacę za fotografa. Wychodzi to relatywnie taniej niż ten plener, który musiał być zrobiony i bardzo często szybciej. Także to są te elementy, które się dzieją, nie? One mają ten problem, że część ludzi w cudzysłowie traci zawody. Ja pamiętam w jakimś wywiadzie ten Władysław Duch, to jest ten profesor z Torunia, on powiedział o takim czymś, że faktycznie część ludzi straci pracę, bo pewne rzeczy będzie mogło docelowo sztuczna inteligencja nas zastępować, działać i robić. I on powiedział, że za to na pytanie właśnie, no to co będą wtedy inni robić? No będą zajmować się rzeczami przyjemniejszymi, które by chcieli robić, na przykład, nie wiem, malować, pisać wiersze, czy grać na instrumentach.
Oby.
To jest taka śmieszna teza, bo ona zakłada, że 100% tego społeczeństwa ma taką potrzebę, nie? Bo obiektywnie patrząc, nie wszyscy mają potrzebę rozwoju w jakichś tam aspektach artystycznych czy robienia takiego. Ludzie częściej potrzebują, mają taką cechę, że chcą być potrzebni i robić coś wartościowego. Mimo wszystko to już nie chodzi też nawet o aspekt finansowy, ale taka no, potrzeba bycia potrzebnym, w cudzysłowie, że takie masło maślane trochę mi wyszło, ale to jest jakby taka cecha dosyć ważna. No i to są takie zagrożenia społeczne, które tak naprawdę się pojawiają. Niektórzy badacze podkreślają to, że coraz więcej będzie potrzebnych ludzi o zawodach takich, powiedzmy, nazwijmy to miękkospołecznych. I to są rzeczy, które faktycznie będą się rozbijać.
A te miękkospołeczne to jakie zawody?
Znaczy tutaj właśnie chodziło o socjologów, psychologów, mhm. Różnego rodzaju takie nietechniczne, mhm. tylko bardziej humanistyczne.
Słucham? Dziennikarzy radiowych.
No właśnie tak, jeśli chodzi o zawody, które często są wymieniane, które mogą być w jakimś stopniu zastępowane, no to niestety dziennikarstwo jest wymieniane. W mojej ocenie akurat nie dziennikarz radiowy, ale faktycznie przy obecnym spadku dziennikarstwa takiego pisanego, które ewidentnie jest widoczne przy artykułach, które są publikowane, które głównie mają za zadanie zrobienie jakiegoś tam kliknięcia i ta treść jest taka bez jakby wkładu własnego, mhm. no to jeżeli my piszemy takie, nie wiem, relacje bez wkładu własnego, to szybciej za nas zrobi to taki algorytm typu właśnie GPT, który ma możliwości takie coś generowania poprzez syntezę szybszą tego tekstu, który może pozyskać niż dziennikarz, który jest w stanie to przeczytać. Więc to jest jakby zagrożenie tego typu. No ja polecam jako taką ciekawostkę, jeżeli ktoś by miał ochotę, notebook ML, to jest googlowe rozwiązanie akurat, tam można sobie wrzucić jakąś dowolną książkę, ale no po 5-10 minutach mamy podcast zrobiony na podstawie książki, którą wstawiliśmy.
I kto będzie jeszcze czytał tych chłopów przed maturą?
I tu jest coś takiego, gdzie ja to bardzo często właśnie na jakichś dyskusjach w to wchodzę, że pewne elementy, bo od razu się pojawia bardzo się często przy programach nauczania w szkole, dlaczego tam nie ma smartfonów, AI i takich rzeczy, tylko dzieci się uczą jakichś tam prymitywnych, przestarzałych rzeczy i tak dalej.
Żeby się rozwijać.
No właśnie, ja na to zwracam cały czas uwagę. Te wszystkie etapy edukacji, one są po to, żeby kształtować nas i robić rozwój naszego umysłu, naszych możliwości.
Po pierwsze myślenie. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF 24. Naszym gościem był pan Łukasz Grala, mentor, futurolog, autor podcastu Opór jest daremny, nadchodzi AI, prezes firmy TIDK, która specjalizuje się w projektach projektowania, budowania i implementacji rozwiązań z obszaru zaawansowanej analityki i sztucznej inteligencji.
Dziękuję bardzo.